w wieżyczce tak do pół pasa. Stał żołnierz i uśmiechał się na obie strony, jakby wszystkich witał. Uśmiechał się i do naszego okna. Matka wywaliła mu język, a ojciec zaklął. Nie przy dziecku, zezłościła się. Czasem człowiek musi zakląć, ale to na osobności albo w myślach. A ty myślisz, że on nie słyszał jeszcze gorszych przekleństw? Posłucha, jak klną na ulicach starsi, młodsi, a i dzieci. Żebyś mi nie słuchał, synku. Zatykaj sobie uszy. Zatykam, mama. I nie baw się z takimi. To z kim się będę bawił? Innych nie ma. Przejechał drugi czołg, po nim następny i następny. Drugie stygło, a ojciec stał w oknie i liczył. Jak tu nie kląć, powiedział. Siódmy już. O, siadaj, jedz. Przez ten czas przejadą. Kiedy dochciało mi się. Po czołgach zaczęły toczyć się armaty. Każdą ciągnęły cztery konie, niektóre większe, sześć. Ależ to mają konie, konie. Kopyta niczym bochne, grzywy jak u lwów, ale śnią. Muszą być olejem nasmarowane. Nie ma dzisiaj słonka, żeby tak od słonka. Ojciec wpadł omalże w zachwyt, lecz zaraz się skarcił. Dobrze, że się schowało. O, mądre słonko. U nas nie ma takich koni. U nas konie habety. Nie dałyby rady takim armatom. Ale nie ma u nas i takich armat. Po armatach zaczęli iść żołnierze. Szli nie marszowym krokiem, ani w szeregach, lecz swobodnie, ławą, bez trzymania kroku. Szli i szli, rozmawiali, śmiali się. Szumiało od ich nabijanych gwoździami butów. Niektórzy popuszczali hełmy na tył głowy, niektórzy mieli przytroczone do pasów plecaki pokryte jakimiś skórami z włosiem, na plecakach zwinięte w rulony koce. Twarze pogodne, niemal radosne, jakby z wojny wracali, a nie szli dopiero na nią. Ciekaw jestem, ilu z nich nie wróci. Słowa ojca zabrzmiały jakby z troską. Nie masz się o kogo martwić? Siadaj, jedz, bo już ci całkiem wystygło. Czy oni chociaż wiedzą, gdzie idą? Wiedzą, wiedzą, nie bój się. Nie wiedzieliby, to by nie szli. O, chyba generał. Ojciec niemal tchem wyrzucił. Na słowo generał rzuciła się do okna im matka. Nie zdążyła. Przejechał, trąbiąc niemiłosiernie, aż żołnierze odskakiwali, robiąc mu miejsce. Po generale dwa ciężarowe samochody nakryte plandekami. Ojciec próbował zgadywać, że może z amunicją, może z prowiantem, a jeden może z łóżkiem dla generała. A na końcu dwie polowe kuchnie, każdą ciągnęła para koni, takich samych jak przy armatach. Kucharze byli w hełmach, tylko na mundury mieli założone białe kitle. Siedzieli na zydlach, a jeden z nich otworzył akurat pokrywę kotła i wielką warzywą zamieszał. Ojcu zaleciało grochówką. Czujesz? Chyba grochówkę gotują. Czuję, co ugotowałam. Nie muszę czyjegoś wąchać. Mogłabyś kiedyś i ty ugotować grochówki. Jeszcze czego? Lekarz ci przepisał, że ci wolno jeść. Nie ma tam grochówki. Ten jeden raz, to co tam? Jak jeszcze dodać konserwę wojskową, palce lizać. Skąd wiesz? Nie byłeś w wojsku. Mówili ci, co byli. I lepiej w menażce smakuje. To idź, niech ci dadzą menażkę. I nie zawracaj mi głowy. Trzeba by im coś za to zanieść. O, jak to pachnie, aż siąkał nosem. Jajka by pewnie wzięli, tak z 10. Masz jajka? Nie mam kur, żebym miała jajka. Byłaś w zeszłym tygodniu na targu. To kupiłam na placek. Ty wiesz, ile już chcą za jajka. Ale z tego nieszczęścia upiekę wam topielca. Może to już ostatni topielec. Nie odciągnęła jednak matka tym topielcem ojca od grochówki. Wojsko już dawno przeszło, a on wspominał: o, jak to pachnie. Ile oni do takiego kotła musieli wrzucić konserw. Chyba matka coś przeczuwała, jak ta wojna może się potoczyć, tylko z jakichś powodów nie chciała dzielić się z ojcem, skrywając te przeczucia. Gdyby był chory na serce, sądziłbym, że bała się o jego serce. Ale cierpiał tylko na wątrobę. W zakładach mieli lekarza i co jakiś czas urzędnicy przechodzili badania. Robotnicy rzadziej, chyba że się któryś na coś skarżył. Ojciec na nic się nie skarżył, nawet na tę wątrobę. Mówił, że matka mu wmawia. Był silny, Potrafił unieść z ziemi pół metra cementu i zarzucić sobie na ramię. Trzymał się prosto, krok miał tylko trochę leniwy, ale nawet głowa go nigdy nie bolała, a matkę dość często. Gdyby nie oczy, poszedłby do wojska. Był w wieku poborowym, gdy stanął przed komisją niedługi czas po ślubie z matką. Komisja jednak uznała, że nie nadaje się do służby ze względu na wzrok. Jakkolwiek zdjął przedtem okulary i nie przyznał się. Ale któregoś rzędu liter nie potrafił odczytać. Matka mówiła, że gdy jeszcze chodził z gitarą i grał pod oknami razem z kolegami, nie miał okularów. Zaczęły mu się oczy podobno psuć, kiedy się pobrali. Po latach jednak i przez całe już życie zapuszczał sobie z rana i wieczorem jakieś kropelki do oczu i coraz częściej zmieniał szkła na grubsze. Czytać czytał długo bez okularów, tyle, że coraz bliżej podsuwał sobie pod oczy książkę czy gazetę. Jadł tak samo bez okularów, chociaż na starość bardziej smakiem poznawał, co je, niż wzrokiem. Matce chyba podobał się w tych okularach i nie tylko za młodu. Byli już siwi i pochyleni, powłóczyli nogami. A kiedyś, oczekując ode mnie potwierdzenia, powiedziała: dobrze mu w tych okularach, prawda? Wygląda, jak powinien wyglądać urzędnik. Potwierdziłem. Jakkolwiek od kilku lat nie był już ojciec urzędnikiem, był na emeryturze. Zastanawiałem się nieraz i przedtem, i dawniej, czy matka nie chroni go w ten sposób przed swoją wyobraźnią, która podpowiadała jej, że w ojcu kryje się jakiś lęk. Chociaż mógł być to jej lęk o niego, bo matka wszystkim się przejmowała, najmniej sobą. Wystarczyło jej drobne zdarzenie, jak choćby to ze szczurem. Zobaczył ojciec kiedyś szczura na podwórzu i przybiegł przerażony. Wyobraź sobie, szczur, szczur! Przejęła się tym tak, że talerz jej wypadł z ręki, jakby nie wiadomo, co się stało. Chociaż ona na przykład bała się pająków i błagała ojca, gdy się z niej śmiał: złap go, wyrzuć, niedobrze mi się robi, tylko nie zabijaj, bo może być jakieś nieszczęście. I dopiero gdy zebrała resztki po tym talerzu, niby się zdziwiła, a w tym jej zdziwieniu jakby pocieszenie zabrzmiało. Skąd był u nas szczur? Nigdy szczurów u nas nie było. A były. Nieraz widziałem, jak przebiegał przez podwórze. Nie mów tylko ojcu, przykazywała mi, gdy doniosłem, że widziałem szczura. W czasie wojny wystarczyło, że przechodził drogą żandarm, a już kazała się ojcu chować. Wypychała go na strych, gdzie miał kryjówkę. Jaka to zresztą była kryjówka? Stary parawan stojący w najciemniejszym rogu. Któregoś razu pod dom wujcia, który stał pusty od śmierci wdowy, zajechał motocykl z przyczepą, w przyczepie cywil w skórzanym płaszczu i kapeluszu, a na siodełkach dwóch w hełmach i z bronią na piersiach. Zaczęli walić w okna, drzwi, krzyczeli, żeby wychodzić. Matka wypchnęła ojca na strych, a sama do niej wyszła. Podeszła do tego cywila. Panowie, tam nikt nie mieszka, pomarli. Co znaczy pomarli? Cywil ze złością do matki, a mówi po polsku. Nie żyją. Jak to nie żyją? Mamy go na liście. I wyciągnął z kieszeni płaszcza złożoną w czworo kartkę. Rozwinął, przesylabizował nazwisko, imię, wujcia, aż mu chrzęściło w ustach. Nazwisko się zgadza? Zgadza się, potwierdziła matka. Rzucił wzrokiem na numer domu. Numer ten sam. To musi być on. Zrobił coś złego? Spytała matka nieśmiało. Bluznął na nią przekleństwem. Was się wszystkich powinno powystrzelać. To, że wujciu nie żyje, nie miało dla nich znaczenia. Wyważyli drzwi, przetrząsnęli cały dom od piwnicy po strych. W piwnicy nawet węgiel przesypali w drugi kąt. Na strychu stał kufer, wypatroszyli do dna. W pokoju, w kuchni powywalali wszystko na podłogę, podeptali buciorami, wyrzucili siennik z łóżka, wytrząchnęli z niego słomę, poduszki i pierzynę, porozpruwali bagnetami. Wyglądało to bardziej na zemstę niż rewizję. I za co? Czyżby za to, że umknął im wujciu umierając? Czyżby aż tak był groźny dla nich? I pomyśleć, powiedziała matka, że się nic nie wiedziało. Może za to, że w tamtą wojnę walczył przeciw nim, powiedział ojciec. Tylko że wujciu tyle lat już przecież nie żył. Czyżby zabrał do grobu jakąś tajemnicę, która dopiero teraz, gdy przyszła druga wojna, została odkryta? Jakażby to mogła być tajemnica, że trzeba było nowej wojny? Nikt by się po wujciu nie spodziewał, że skrywa w sobie jakąś tajemnicę. Tajemnice zwykle dręczą, a wujcia tylko wojna dręczyła i dlatego ciągle o niej opowiadał, jakby się chciał wyspowiadać z niej. Co prawda niewiele mu to pomogło, zapadał się w tej wojnie coraz głębiej i do końca żył w niej jak w osobnym świecie. A może tajemnica wujcia kryła się w tych opowieściach, tylko nie rozumieliśmy. Rozbebeszyli dom, aresztowali byłego posterunkowego, który uczestniczył w komisji po śmierci wdowy, lekarza, który stwierdził zgon, i tego urzędnika, który napisał w imieniu komisji protokół. Czasem dobrze mieć zły wzrok, stwierdziła matka, gdy już odjechali. Wzięliby cię do wojska i mogłoby być to samo. Zresztą mężczyźni w okularach bardziej mi się podobają niż w mundurach. Szkoda, szkoda. Ojciec nie mógł sobie jednak darować, że nie jest żołnierzem. Może bym się dosłużył jakiegoś stopnia. Teraz by się przydało. Na co by się przydało? Matka aż poniosło. Jak to na co? Wiadomo na co, odpowiedział hardo, choć zwykle miękł pod jej słowami. Gdybym chciała wyjść za wojskowego, to zalecał się do mnie taki jeden z dwoma gwiazdkami. Te gwiazdki musiały mocno bodnąć ojca, bo potem nie odzywał się do matki przez kilka dni. Mam również nie najlepszy wzrok, lecz okulary zacząłem nosić dopiero w średnim wieku. Na studiach w czasie ćwiczeń w ramach przysposobienia wojskowego byłem w czołówce, jeśli chodzi o strzelanie do tarczy i na każdą regulaminową odległość, nigdy niżej. Nie tęskniłem jednak do wojska. Mimo to współczułem ojcu, gdy jeszcze na starość skarżył się, że nie został żołnierzem. W dzieciństwie byłem zawsze po jego stronie, nie matki. Złość mnie nieraz brała na to wojsko, że go nie wzięli, i wyobrażałem sobie niekiedy ojca jako generała. A gdy leżałem już w łóżku i nic nie mąciło wyobraźni, widziałem go na pięknym białym koniu ze złotą szablą przy boku, złoty sznur mu zwisa z ramienia, złote medale błyszczą się na jego piersiach, bo słońce tylko jemu przyświeca, pagony na ramionach złote, przy lśniących oficerkach złote ostrogi, a za nim ciągnie nieskończona armia. Idą i idą, że końca nie widać, jakby szły wszystkie armie świata i nawet kuchni polowych wciąż nie widać, mimo że tam się gotuje dla ojca gruchówka. Aż znużony ich marszem, nie mogąc się doczekać końca, zasypiałem. Żałuję, że mu nigdy tego nie powiedziałem, a tyle miałem okazji, gdy przyjeżdżałem do nich. Nie dlatego, że nie pamiętałem, tylko wydawało mi się, że pogrzebałbym swoje dzieciństwo, gdyby ojciec się roześmiał, bo w najśmielszych marzeniach nie wyobrażał sobie, że mógłby zostać generałem. Kto wie, czy nawet nie bałby się takiego awansu. Patrzyłem w te jego coraz grubsze okulary i jego oczy wydawały mi się coraz bardziej dalekie za każdym razem. Po nikim tak człowiek nie widzi dokładnie starości, jak po starzających się ojcu, matce. To starość, która nas boli, z którą współcierpimy, na którą jesteśmy skazani, aby się w niej przeglądać i odnajdywać siebie. Może to dzięki ich starości przyzwyczajamy się i do własnej i z większym zrozumieniem ją znosimy. Miałem nieraz wrażenie, że jego oczy jakby zachodziły za te okulary niczym słońce za horyzont i coraz mniejszy skrawek ich widzę. Nawiedzała mnie nawet myśl, że kiedyś przestanie całkiem widzieć, bo przecież nie ma takich okularów, żeby i z tamtej strony dało się widzieć. W tych resztkach jego wzroku miałem wrażenie, czają się jakieś słowa, które chciałby mi na koniec powiedzieć. Niestety, nigdy ich nie powiedział. A może to nie były słowa? Chociaż nie pamiętam, abym kiedykolwiek widział łzy u ojca. Jakby generałowi nie wypadało płakać. Bo co by powiedzieli żołnierze, gdyby zobaczyli łzy u generała? Chcieliby dalej walczyć?